Świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam Państwa, witam też Panią Profesor Reginę Wierzejską. Dzień dobry Pani Profesor.
Dzień dobry.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Tam jest Pani miejsce pracy, między innymi.
Dokładnie tak.
Jest Pani też ekspertką w dziedzinie prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności, w tym suplementów diety. I to jest bardzo ważna informacja, bo będziemy rozmawiać o temacie smutnym i niewdzięcznym, jakim są napoje energetyzujące. Znowu zrobiło się głośno. Znowu posłowie myślą o uregulowaniu prawa dotyczącego wieku, kiedy można pić tak zwane energetyki. Ale zanim o tym, to może trochę o kawie, czyli właściwie o kofeinie, która się z napojami energetyzującymi wiąże. Bo jest tej kofeiny w tych napojach bardzo dużo. Jak mi powiedziała pani profesor w takiej krótkiej rozmowie offline, pisała pani doktorat z kawy.
No tak było. Wiele lat temu, ale rzeczywiście to były badania dotyczące właściwie wpływu kofeiny na organizm kobiet w ciąży. Także literatura na temat kofeiny, kawy jest mi wyjątkowo bliska.
Zastanawiam się, ile hektolitrów kawy pani wypiła, pisząc ten doktorat.
No tak mnie panią zaskoczy, ale ja, żeby się tak na dobre zrelaksować, to jednak wybieram filiżankę herbaty.
O, ale nie stroni pani od kawy.
Nie stronię aż tak mocno, ale preferuję jednak herbatę. Może to brzmi troszkę zaskakująco, ale tutaj preferuję jednak czarną, typową herbatę.
Tak, to zostaniemy przy swoich przyzwyczajeniach i preferencjach. Ja tak trochę drążę żartobliwie, ale sprawa jest poważna. Dobra wiadomość jest taka na początek, że kawa jest zdrowa. Czarna kawa ma ostatnio biały PR, bardzo dobry PR.
Tak, rzeczywiście badania, szczególnie z ostatnich 10 lat, zupełnie odwróciły taką złą pasę kawy, jaka była w latach 80. i 90. I dzisiaj badania naukowe właściwie z całego świata, to jest nawet aż zaskakujące, ale jednomyślnie podkreślają, że takie umiarkowane spożycie kawy, czyli około 3 do 5 filiżanek dziennie, może zmniejszać ryzyko cukrzycy typu drugiego, niektórych nowotworów, zwłaszcza wątroby i nawet chorób sercowo-naczyniowych.
No to bardzo dobra informacja. A druga dobra informacja jest taka, i tu mnie pani profesor też w nieoficjalnej rozmowie uspokoiła, chociaż ja akurat nie sięgam, ale sięgają moi bliscy po tak zwaną kawę rozpuszczalną. Też jest wiele kontrowersji wokół kawy rozpuszczalnej. Niektórzy twierdzą, że to jest chemicznie przetwarzana kofeina, że absolutnie nie wolno tego pić.
Tak, szczególnie w Polsce kawa rozpuszczalna ma złe notowania. Do tego stopnia, że zauważyłam od kilku lat, że producenci kaw rozpuszczalnych piszą na opakowaniu takie zdanie 100% kawy naturalnej dla uświadomienia tego faktu, że to wciąż jest kawa. I chcę powiedzieć więcej. Jeśli chodzi o skład takiej kawy i takie główne składniki korzystne dla organizmu, czyli polifenole, to kawa rozpuszczalna ma ich znacznie więcej niż tradycyjnie parzone kawy. Z uwagi na to, że to jest napar kawy, który został jakby zaparzony, wysuszony i skoncentrowany. I stąd ta ilość tych składników polifenolowych jest wyższa niż typowej kawy, na przykład zalewanej wrzątkiem w filiżance.
Rozumiem, że jest jednak zdatna do picia i nie ma się co tak bardzo przejmować i obawiać jakichś skutków ubocznych.
Jest zdatna do picia. Co więcej mogę powiedzieć, badanie z ostatniego okresu, chyba z Wielkiej Brytanii, pokazało, że osoby pijące zarówno kawę rozpuszczalną, jak i wszystkie inne typy kaw, w takim samym stopniu, jakby jeśli chodzi o wpływ na zdrowie, ta kawa wykazuje działanie pozytywne i tutaj nie można powiedzieć, że ci, którzy wybierają kawę rozpuszczalną, gdzieś tam są na samym końcu w tym szeregu po te korzyści płynące z picia kawy.
Dobrze, zostawmy w takim razie kawę. Wiemy, że kawa jest zdrowa, smaczna, przynajmniej dla niektórych. Przejdźmy do smutniejszego tematu, który właściwie jest głównym tematem naszej dzisiejszej rozmowy, czyli do napojów energetyzujących. Czy pani profesor jest zwolennikiem takiej regulacji, czy bardziej edukacja, czy może trzeba iść dwutorowo? I przede wszystkim, co to są napoje energetyzujące? Co one w głównej mierze zawierają? Pewnie odpowiedź jest, że kofeinę.
Napoje energetyzujące, chociaż dzisiaj, jak wiadomo, one są powszechnie nazywane napojami energetycznymi, chociaż my, dopuszczając te napoje w 1995 roku, uznaliśmy je za właśnie energetyzujące, ponieważ energia w diecie to są kalorie, a wartość energetyczna tych napojów jest porównywalna z innymi napojami z kofeiną. Więc w związku z tym jakby nie ma takiej podkładki, żeby nazywać te napoje energetycznymi, aczkolwiek na opakowaniach jednostkowych tych napojów dzisiaj producenci zmienili nazwę, ponieważ prawo unijne nie reguluje tego tak ścisło. Jeśli chodzi o skład tych napojów, to oczywiście kofeina jest głównym składnikiem. Chyba nie ma napoju, który by nie zawierał kofeiny. Jej ilość w puszce napoju wielkości 250 ml jest porównywalna z kofeiną w filiżance kawy, ale trzeba też wyraźnie zaznaczyć, że obecnie takie puszki 250 ml są w mniejszości. Większość producentów pakuje te napoje w puszki półlitrowe, a zatem ilość kofeiny będzie automatycznie znacznie większa. Może powiem też taką rzecz, że kofeina sama w sobie jest składnikiem spożywanym historycznie od wieków. Jest naturalnie zawarta w kawie czy w herbacie. Natomiast przypuszcza się, że kofeina dosypana do napojów energetyzujących ma troszkę inne działanie w organizmie niż kofeina, która jest naturalnie właśnie obecna w kawie czy w herbacie, kiedy składnik ten wraz z rozwojem rośliny wiąże się z innymi składnikami tych roślin. I w związku z tym działanie kofeiny takiej syntetycznej może być mocniejsze niż działanie kofeiny naturalnie obecnej w kawie. Ponadto taka specyfika jest też, o ile kawę pijemy jednak powoli, chociażby z uwagi faktu, że jest gorąca, tak w przypadku napojów energetycznych wiele młodych ludzi pije te napoje bardzo szybko. I w związku z tym kofeina szybciej dociera do centralnego układu nerwowego i stąd jej działanie w organizmie może być właśnie bardziej wymowne niż w przypadku kawy.
Zwłaszcza, że kofeina nie jest składnikiem odżywczym. Trzeba pamiętać, że to jest substancja psychoaktywna i w takiej dawce czy w takim stężeniu, o którym mówi pani profesor, dla młodego organizmu to są często bardzo trudne procesy do wytrzymania. Dzieją się różne rzeczy z młodymi ludźmi. Często rodzice nie wiedzą, co się dzieje. Myślą, że dziecko jest pobudzone, bo ma ADHD, bo jest przebodźcowane, a tymczasem obserwując choćby zwykłą ulicę, ja już nawet nie będę odwoływać się do danych, zaraz do tego dojdziemy, to taki energetyk w dłoni młodego człowieka to jest dzień powszedni.
Dokładnie tak. Generalnie szacuje się, że około 20-30% ludzi, młodych ludzi spożywających napoje energetyzujące odczuwa niekorzystne objawy. To jest głównie nadmierne pobudzenie, uczucie kołatania serca, bóle głowy czy właśnie problemy ze snem. Ale w niektórych badaniach wykazano też, że młodzież, która często sięga po takie napoje, ma nawet stany lękowe. I nie możemy też bagatelizować danych, które mówią, że młodzież, dzieci w wieku 13-14 lat, które spożywają napoje energetyczne, zdecydowanie częściej sięgają w tym wieku już po alkohol i papierosy. Także te dane są jednak zatrważające i wydaje się, że jednak przyszedł już czas na to, żeby uregulować jakoś sprzedaż tych napojów.
Rzeczywiście, dane są porażające. Ja się odwołuję tutaj do raportu wprawdzie sprzed 10 lat. To był raport przygotowany przez Unię Europejską. Badania powstały na podstawie wyników z 16 krajów europejskich i one potwierdzają, że od kilku lat na świecie i w Polsce stale rośnie asortyment napojów energetyzujących i one są coraz częściej spożywane, pite przez dzieci i młodzież. I nawet z tych danych wynika, co już zupełnie o zgrozę, można powiedzieć, 3-letnie dzieci mają takie doświadczenia. To jest zaledwie 2%, ale nawet jakby to było 0,5%, to i tak jest to niedopuszczalne.
Tak, dokładnie tak jest. I o ile po wejściu w życie może podatku cukrowego, jaki miał w Polsce miejsce, z takich wczesnych szacunków wynika, że sprzedaż takich napojów gazowanych i niegazowanych troszkę spadła, tak nie dotyczy to napojów energetyzujących. I tutaj zarówno w Polsce, jak i na świecie od kilku lat, od wielu lat właściwie, cały czas z roku na rok jest tendencja wzrostowa.
A czy mamy jakieś dane konkretne dotyczące naszego kraju? Jak to wygląda? Jakie są statystyki?
Takich danych ogólnopolskich na dzień dzisiejszy ja nie mam, takimi danymi nie dysponuję, ale pojedyncze badania prowadzone w różnych populacjach, warszawska, na Pomorzu czy w innych rejonach, pokazuje, że takich dzieci czy nastolatków, które sięgają po napoje energetyczne kilka razy w tygodniu, jest około 10%. Także to nie jest już mały odsetek.
Czy też spożycie tych napojów zależy od aglomeracji? W większych miastach więcej dzieci sięga po napoje energetyczne? Czy tutaj nie ma takich statystyk?
Wydaje się, że dzisiaj zaciera się to. Tak jak zaciera się styl życia młodych ludzi między wsią a dużym miastem, tak w przypadku tych napojów również i jeśli chodzi o dziewczęta, zaczynają coraz więcej, no, częściej sięgać po te produkty. Także statystyki pokazują, że właściwie ta różnica między miastami, między społecznościami, no, wyraźnie zaciera się, bo młodzi ludzie chcą dzisiaj żyć tak jak wszyscy rówieśnicy. Oni się muszą czuć dobrze w swojej grupie i to stało się modne. I tak jak pani redaktor powiedziała, dzisiaj widok rzeczywiście rano młodej osoby z błyszczącą puszką w ręku jest dość powszechny.
Ja jeszcze raz sięgnę do tego raportu przygotowanego przez Unię Europejską i z niego wynika, że jednak częściej po te napoje sięgają chłopcy niż dziewczęta.
Tak, tylko, pani redaktor, tylko że to było badanie z 2012 roku, czyli ponad 10 lat. 10 lat... To jest duży okres czasu i w związku z tym, tak jak mówię, dzisiaj zacierają się te granice. Oczywiście pewnie odsetek chłopców wciąż jest wyższy niż odsetek dziewcząt, ale jednak zacierają się te różnice między płcią i między tym, no między pochodzeniem, tak? Między pochodzeniem, między tym, czy ktoś mieszka w małym mieście, czy na wsi, czy wielkie aglomeracje.
Czy ktoś jest chłopcem, czy dziewczynką? Może warto zrobić kolejny raport, bo rzeczywiście nie ma chyba tak szerokiego raportu w ciągu ostatnich 10 lat, które minęły od czasu zrobienia tego raportu, do którego ja się odwołuję w naszej dzisiejszej rozmowie. I wracam do pytania, czy regulacja, czy edukacja?
No, dobre pytanie, pani redaktor. No, edukację to my uruchomiliśmy od momentu, kiedy te napoje właściwie weszły na rynek. Chociaż może jeszcze też wspomnę tak historycznie, że dopuszczając te napoje, tutaj nie ukrywam, w naszym instytucie, takie było prawo wtedy, nie byliśmy w Unii Europejskiej, my te napoje zgodnie z warunkami takiego zezwolenia, które producenci otrzymywali na obrót tymi produktami, na opakowaniach musiało być napisane, że to jest produkt dla osób dorosłych. Dzisiaj, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, jest napis nie zaleca się stosowania u dzieci. To jest zupełnie inny ciężar gatunkowy tych informacji, tak? I w związku z tym wydaje się, że to, co na opakowaniach jest, aczkolwiek drugie pytanie, kto to czyta, że nie zaleca się stosowania u dzieci, no nijak się ma do życia, tak? I w związku z tym wydaje się, że to, co jest na opakowaniu, no nie jest brane pod uwagę, tak, w jakimś dużym stopniu przez młodego człowieka i w związku z tym, no wydaje się, że jednak jakieś takie ograniczenia prawne sprzedaży, no byłyby takim rozwiązaniem bardziej już zdecydowanym.
Zwłaszcza, że wiele krajów to zrobiło, są limity wiekowe, więc może warto wziąć przykład. I jeszcze jedna sprawa na zakończenie to regulacja reklamy, bo dostępność reklamy, która zachwala walory takich napojów, no też jest przerażająca.
Tak, to prawda. Dzisiaj, jak wszyscy wiemy, no, producenci tych wiodących marek napojów energetyzujących sponsorują nieraz wydarzenia sportowe, nawet dla nastolatków czy dzieci. Zdarza się, że rozdają tam nawet darmowe próbki takich napojów. No, tutaj takim przykładem kraju, która reguluje tak bardziej może reklamę napojów energetycznych jest Wielka Brytania, która po wyjściu z Unii Europejskiej opracowała taki konsensus, aby no, reklama napojów energetyzujących nie miała miejsca na przykład w pobliżu szkół, na różnych właśnie takich eventach sportowych dla młodych ludzi, czy nawet w telewizji w okresie, kiedy dużą część telewizów stanowią młodzi ludzie. Także no, różne kraje próbują na własny sposób uporać się z problemem nadmiernego picia napojów energetyzujących przez osoby, które z uwagi na masę ciała, tak, to może jeszcze to warto podkreślić, że puszka napoju dla osoby dorosłej i dla dziecka w wieku 10 lat to jest zupełnie inna dawka tych składników i one osiągają w organizmie dziecka dużo wyższe stężenie niż ma to miejsce w przypadku osób dorosłych.
To prawda. Bardzo dziękuję pani profesor za spotkanie. Będziemy się sprawie przyglądać, bo temat jest poważny. Profesor Regina Wierzejska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Pani profesor, jak zresztą było słychać, jest również ekspertką w dziedzinie prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności, w tym suplementów diety. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.